Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W Kościele katolickim obchodzimy trzecią niedzielę Adwentu, która nazywana jest niedzielą Gaudete, czyli radości. Nazwa niedziela Gaudete pochodzi od słów antyfony na wejście, Gaudete in Domino, czyli radujcie się w Panu. Zaproszenie do radości jest umotywowane tym, co czytamy w liście do Filipian. Pan jest blisko. Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia, coraz mniej czasu, aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia. Zatem nie próżnujmy. Wysłuchajmy niedzielnej Ewangelii wraz z komentarzem, który przygotował ksiądz Piotr Szmigielski, wikariusz parafii świętego Wojciecha w Białymstoku.
Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jano. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. To jest fundamentalne pytanie, kto ty jesteś, które każdy z nas musi sobie zadawać, myślę, że każdego dnia, a na pewno u początku nowego etapu, u początku nowej drogi. A my w pewien sposób jesteśmy u początku nowego roku liturgicznego, bo to w sumie 15 dzień z całego roku. I warto sobie usłyszeć to pytanie i na nie odpowiedzieć, kto ty jesteś. Dzisiaj, gdy się patrzy w różne statystyki osób chorujących na depresję, gdy się patrzy na statystyki prób samobójczych, różnych chorób, złego samooceniania, niedoceniania, niedowartościowania siebie, to wychodzi na to, że chyba za mało sobie odpowiadamy na to pytanie, kto ty jesteś. A trzeba na nie przede wszystkim odpowiedzieć w perspektywie wiary, że jestem dzieckiem Boga. Jestem dzieckiem kochającego Boga. Boga, który mnie kocha ponad wszystko. Dla którego ja jestem wszystkim. Dla którego jest w stanie przysłać tutaj na ziemię swojego Syna, na którego teraz w tym Adwencie tak czekamy. Który jest w stanie tego Syna poświęcić z miłości do mnie. To jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć w tej perspektywie, ale także w perspektywie tego, kto ty jesteś, mojej roli, mojego bycia, w domu, w rodzinie, w szkole, w pracy. Kim ja tam jestem? Pamiętacie, przed tygodniem mówiliśmy o tym, że trzeba znać swoje miejsce w szeregu, żeby to miejsce poznać i gdzie jest właśnie owo miejsce. Bo gdy doświadczymy tego, że jesteśmy wybrani przez Pana Boga, jesteśmy warci Jego osoby, Jego przyjścia na świat, a potem męki, śmierci i zmartwychwstania, to zobaczymy, że mimo wszelkich trudności, mimo przeciwności, mimo niezrozumiałych doświadczeń, niekiedy dramatycznych, tragicznych, bardzo trudnych, jest nadzieja, że Bóg nawet z największej tragedii, z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. Że jest właśnie tą światłością świata, która przychodzi, żeby rozproszyć mroki śmierci, żeby rozproszyć mroki grzechu. Jest jak ta świeca roratnia, która pali się w kościele i rozprasza mroki tego kościoła o poranku. Właśnie ta świeca, która zapowiada przyjście tego Mesjasza, który całkowicie potrafi rozproszyć wszystkie mroki, całą śmierć i zwyciężyć wszystko. Dlatego sobie zadajmy to pytanie, kim ja jestem? I odpowiedzmy przede wszystkim to, jak każdy może odpowiedzieć po Chrzcie Świętym. Jestem umiłowanym dzieckiem Pana Boga. Jego wybranym, kochanym dzieckiem. Usłysz to, szczególnie teraz, gdy jesteśmy już tak blisko narodzin świętego dziecka, które wywraca historię świata do góry nogami.
Życie.
Adwent ma nas duchowo nastrajać na przyjście Chrystusa w tajemnicy Jego narodzenia. pomagają nam w tym rekolekcje. Czas na trzecią część radiowych rekolekcji, które w tym roku głosi ksiądz Łukasz Kisielewski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
Bardzo serdecznie pozdrawiam Was, bracia i siostry, w trzecim już naszym adwentowym rekolekcyjnym spotkaniu. Tak jak wspomniałem przed tygodniem, najwłaściwszym przewodnikiem na drodze naszych adwentowych zmagań jest Słowo Boże. Dzisiaj także pragnę zaproponować nam dwa fragmenty z Ewangelii według świętego Łukasza, pokazujące Boga, który ma pasję poszukiwania człowieka. Posłuchajmy proszę tego słowa. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana”. I drugi tekst, także z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”. Często towarzyszy nam przekonanie, że to my inicjujemy nasze spotkania z Bogiem. Mówimy: „Ja się modlę, ja się spowiadam, ja idę na pielgrzymkę, ja podejmuję post” i tak dalej. Ciągle ja. Ale chyba nie do końca tak jest. Słyszymy w pierwszym przytoczonym przeze mnie fragmencie o nawiedzeniu świętej Elżbiety przez Matkę Bożą, że Maryja poszła z pośpiechem w góry. Gdybyśmy otworzyli tekst grecki, moglibyśmy przeczytać tam słowo, które trudno jest oddać jednym polskim wyrazem. To sformułowanie „poszła w góry” można przetłumaczyć jako „poszła w niedostępne, trudne do zdobycia miejsca”. Maryja tam, gdzie trudno jest się dostać, zanosi poczętego w sobie małego Jezusa. To dobra nowina dla nas. Każdy z nas ma w sobie, w swojej historii, w swoim sercu jakieś góry, niedostępne, przez nikogo niezdobyte miejsca. Miejsca, do których boimy się lub wstydzimy wpuścić kogokolwiek. A Bóg? A Bóg jest Bogiem, który naprawdę niczego się nie boi. Dlatego nawiedzając nas w tym kolejnym adwentowym tygodniu, wychodzi naprzeciw właśnie temu wszystkiemu, co w nas niedostępne, niezdobyte, zapomniane. Co więcej, słyszymy, że Maryja wybrała się tam z pośpiechem. Bóg nie czeka nigdy, aż człowiek uporządkuje swoje życie, ale jest w Bogu jakiś dziwny pośpiech, aby nawiedzić człowieka, wejść w jego życie i pomóc człowiekowi w jego porządkowaniu. Bóg idzie tam, skąd człowiek sam nie jest w stanie dotrzeć do Boga. Stąd właśnie ten drugi fragment, który być może zdziwił cię trochę. Ani Elżbieta, ani Łotr nie byli w stanie dotrzeć sami do Jezusa, dlatego On poszedł na spotkanie z nimi. Odnajduje człowieka nieraz na ostatnim zakręcie, tak jak Łotra, i zbawia, ratuje, daje nadzieję w sytuacjach, w których po ludzku nie ma już nadziei. Być może i ty, bracie i siostro, czujesz się dziś ociężały grzechem lub przybity do krzyża własną bezradnością. To właśnie takiego odnajduje cię dzisiaj Bóg. Odnajduje i jest przy tobie, bo przecież powiedział, że jest Emmanuelem, Bogiem z nami. A więc bez względu na to, jaka jest twoja historia i bez względu na to, jaka jest twoja codzienność, Bóg naprawdę zdecydował się na twoje towarzystwo i dobrze mu z Tobą. Spróbuj w tym trzecim adwentowym tygodniu wyjść naprzeciw Bogu, Bogu, który z pośpiechem przychodzi do Ciebie, szczególnie do miejsc trudno dostępnych w Twoim sercu. Dziękuję za spotkanie, życzę dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.
Ewangelia i życie.
Świąteczna atmosfera zachęca nas do spacerów. Warto podziwiać wspaniałe murale, które są chlubą województwa podlaskiego. Wiele z nich może stać się inspiracją do duchowych przemyśleń. Wysłuchajmy fragmentu książki Podlasie muralami stoi, czyta Maciej Nerkowski.
Tkanina, opowieść o chłopcu i pieczeniu chleba. Ulica Radzymińska, 18. Niegdyś w Białymstoku kwitł przemysł włókienniczy. Stolica Podlasia była nazywana Manchesterem Północy. Bynajmniej nie chodzi tu o porównanie do uprzemysłowionego angielskiego miasta, ale do Łodzi, bo to ona na przełomie XIX i XX wieku była nazywana Manchesterem. Białystok z kolei leży na północ od Łodzi, czyli Manchesteru. Ot, taka mała zawiłość. Być może ten mural nawiązuje do dawnych lat z historii Białegostoku. Ksiądz Grzywocz powiedział niegdyś, że w słowie spotkanie jest ukryte inne słowo – tkanie. Każde spotkanie jest swoistym tkaniem, obustronnym ubogacaniem się swoim człowieczeństwem. Pandemia sprawiła, że spotykamy się ekran w ekran. Niemniej nie zapominajmy o tym, że najważniejsze spotkania to te, które odbywają się twarzą w twarz. Życzę Ci ubogacających spotkań. Nikola Tesla, ulica Towarowa 1. Amerykański inżynier serbskiego pochodzenia. Był autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków. Dzięki jego geniuszowi mamy wiele urządzeń elektrycznych. Wśród nich są silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownia wodna na wodospadzie Niagara, bateria słoneczna, turbina talerzowa. Niezwykłe, że są ludzie, którzy widzą więcej. Dzięki takim pozytywnym szaleńcom powstaje wiele ciekawych rzeczy. A te pomagają nam funkcjonować w codziennym życiu. Sprawiają, że żyje się nam łatwiej. Odwaga w realizacji marzeń jest bardzo wskazana. Zapewne w życiu Nikoliego było wielu, którzy podcinali mu skrzydła, stwierdzając, że jego pomysły są bezużyteczne. Być może w jego sercu nieraz pojawiała się beznadzieja. Niemniej po owocach jego pracy można stwierdzić: dziękujemy za to, że nie zatrzymałeś się w pół drogi. Dobiegłeś do mety, a ludzkość może korzystać z Twoich odkryć. Nieraz zdarza się nam podjąć jakieś zobowiązanie. Mamy ambitny plan, ale w połowie drogi dotyka nas tak zwany demon południa. Czujemy, że to, co robimy, nie ma sensu. W naszym umyśle rodzi się myśl: zostaw to, to bez sensu, zawróć. Bardzo często jest to moment przełomowy. Jeśli się wtedy zatrzymasz, nic nie zyskasz. Jeśli będziesz wytrwały, otrzymasz to, na co ciężko pracujesz. Bez pracy nie ma kołaczy. Warto mieć marzenia. Warto je realizować. Do dzieła!
Ewangelia i życie.
19 grudnia w liturgii Kościoła wspominamy błogosławionego papieża Urbana V. Kim był i jaka była jego droga do świętości, opowie nam ksiądz Paweł Jasiński.
Pochodził z francuskiej rodziny szlacheckiej. Został mnichem benedyktyńskim i opatem. Kilkakrotnie był legatem papieskim. Został wybrany następcą świętego Piotra, mimo iż nie był wtedy kardynałem. Był 6. papieżem w okresie tzw. niewoli awiniońskiej i pierwszym, który powrócił do Rzymu, choć jeszcze nie definitywnie. To on zatwierdził Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dzisiaj powiemy o błogosławionym Urbanie V. Wilhelm de Grimoort urodził się w 1310 roku w Grisac w południowej Francji w rodzinie szlacheckiej. wstąpił do benedyktynów. Ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł doktora obojga praw. Był profesorem na uniwersytetach w Montpellier, w Toulouse i w Avignonie. Został opatem w Auxerre i w Marsylii. Był znawcą prawa i wytrawnym dyplomatą. Dlatego też papieże awiniońscy wielokrotnie korzystali z jego usług, czyniąc go legatem papieskim i powierzając mu delikatne misje. 28 września 1362 roku na konklawę w Awinionie został wybrany na kolejnego papieża, mimo iż nie był wtedy kardynałem. Przyjął imię Urbana V, a koronacja odbyła się 6 listopada. Papież Urban od początku swego pontyfikatu miał dwa wielkie cele przed sobą. Chciał zwołać krucjatę przeciw Turkom i osiągnąć Unię z Kościołem Wschodnim. Nie udało mu się ich osiągnąć. Państwa europejskie, skłócone ze sobą, nie chciały ryzykować konfrontacji z potęgą turecką. Nie udało się też doprowadzić do pojednania kościołów, po części dlatego, że cesarz chciał w zamian pomocy państw europejskich w walce z Turkami, a mniej mu zależało na sprawach kościelnych, a po części dlatego, że Kościół Wschodni nie był zainteresowany Unią i bojkotował starania papieskie. Urban V od początku swego pontyfikatu kontynuował styl życia mniszego. Przeciwstawiał się luksusowi, jaki panował na dworze papieskim. Nosił habit benedyktyński i oddawał się modlitwie i studiom. Zreformował urzędy papieskie, ograniczał wydatki na utrzymanie dworu, zmniejszył dziesięciny, potępił kumulowanie beneficjów kościelnych. Uważał, że stolice patriarchalne i biskupie, a także większość stanowisk zakonnych powinno być obsadzanych przez papieża. Jako człowiek gruntownie wykształcony dbał o uniwersytety i ośrodki naukowe. Sam utrzymywał kilkuset biednych studentów, którzy uczyli się na francuskich uczelniach. Zmienił statuty kilku uniwersytetów i zgodził się na powołanie nowych. To za jego pontyfikatu w maju 1364 roku powstał Uniwersytet w Krakowie. Wielką zasługą Urbana V było uniezależnienie papiestwa od francuskich władców. Na powrót papieża do Rzymu bardzo naciskała święta Katarzyna Sieneńska i święta Brygida. W kwietniu 1367 roku potężna armada statków przewiozła kurię papieską wraz z jej dobytkiem do Rzymu. Urban V zamieszkał na Watykanie, gdyż zabudowania laterańskie były poważnie zniszczone po pożarze z roku 1360. Decyzja papieża o powrocie do Rzymu, choć oczekiwana przez Kościół, nie była w smak wielu kardynałom francuskim, którzy stanowili większość kolegium. Nie była też chętnie widziana przez możnowładców rzymskich, którzy po powrocie następcy Piotra utraciliby władzę i wpływy. Dlatego też Urban V po 3 latach w Wiecznym Mieście wrócił do Awinionu i dopiero jego następca, Grzegorz XI, w 1377 roku, po 68 latach niewoli, powrócił na stałe do Rzymu. Urban V po powrocie do Awinionu ciężko się rozchorował i zmarł 19 grudnia 1370 roku. Początkowo został pochowany w katedrze w Awinionie, a po 2 latach jego rodzony brat, kardynał Anioł Grimort, przeniósł grób do opactwa świętego Wiktora w Marsylii. Urbana V beatyfikował w 1870 roku Pius IX.
Ewangelia i życie.
Msza Święta to czas, kiedy niebo schodzi na ziemię. Dzięki uczestnictwu w Eucharystii możemy zbliżyć się do Boga niewyobrażalnie blisko. W lepszym zrozumieniu mszy świętej pomagają nam czekadełka eucharystyczne, które przygotowała Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Teraz świat duchowy łączy się ze światem materialnym, naszym ludzkim. Eucharystia łączy niebo z ziemią, sprawy boskie z ludzkimi. Razem z Tobą śpiewają teraz aniołowie. Twój głos słychać w ich chwalebnym orszaku. Śpiewasz w ich chórze, choć jesteś w kościele. Twój głos słychać teraz przed tronem samego Boga. Kiedy uwielbiasz Boga, przybywa Duch Święty. Kiedy mówisz, że jest On święty, to wyznajesz, że jest On najwyższym dobrem, godnym najwyższej czci i miłości. Uwielbieniem i miłością witasz więc Boga, przybywającego na ziemię tu, na ten ołtarz. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Tak właśnie witano Jezusa, który przybywał do Jerozolimy, by złożyć ofiarę ze swego życia. Tak wita go Kościół podczas Eucharystii, bo przybywa, by urzeczywistnić tę samą ofiarę w sposób bezkrwawy na ołtarzu. Pomyśl, że to za Ciebie właśnie oddał życie, za Twoich bliskich umarł, za tych, których kochasz, był umęczony i za tych, na których gniewasz się, poniósł śmierć. Przyjmij Jego ofiarę za każdego człowieka.
Ewangelia i życie.
Na zakończenie audycji pragnę przytoczyć Państwu słowa księdza Twardowskiego, który ujmująco opisuje, czym w swojej istocie jest Adwent. W Adwencie czekamy na koniec świata, na przyjście Pana Jezusa i na święta Bożego Narodzenia. Okres oczekiwania na Boga to chyba najpiękniejszy okres w życiu. Okres tęsknoty za Bogiem. Wszyscy tęsknimy za Nim, wierzący i niewierzący. Człowiek niewierzący, jeśli pragnie miłości, takiej prawdziwej, dobrej sprawy, to też nieświadomie tęskni za Bogiem. A więc życzę Państwu tęsknoty za Bogiem i aby ta tęsknota nie dawała spokoju. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Podcasty z audycją znajdują się na stronie Radia Białystok. Życzę Państwu dobrego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ben Señor Jesús Maranatha, Ben Señor Jesús Maranatha, Ben Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha. Ben Señor Jesús Maranatha, Ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus, Maranatha.
Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Come Jesus, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Jésus Maranatha,
vieni Signor Gesù,
Maranatha,
vieni Signor Gesù,
Maranatha,
vieni Signor Gesù,
Maranatha,
vieni Signor Gesù Maranatha,
lei va giù Gesù,
Maranatha,
lei va giù Gesù.
Gospodi Maranatha,
ergo Kyrie Maranatha.
Si tu veni, Maranatha. Veni, Domine, Maranatha. Maranatha. Veni, Domine, Maranatha. Si tu veni, Maranatha. Veni, Domine. Veni Domine Maranatha, Veni Domine Maranatha, Si tu veni Maranatha. Veni Domine Maranatha, Veni Domine Maranatha, Veni Domine Maranatha, Si tu veni.